Przeczytam kolejny fragment z Ewangelii Marka, tym razem z 5 już rozdziału, od 1 wersetu do 20. Ewangelia Marka, 5 rozdział, od 1 do 20. I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach. I nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem, rzekł: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: jak ci na imię? Odpowiedział mu: na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc: poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000 i utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach. I zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, i także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł: idź do domu ojca swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. To było nazajutrz po tym, jak dopłynęli do tego wschodniego brzegu Jeziora Galilejskiego. Mamy slajd, który pokaże nam, gdzie to było. O właśnie, to jest Jezioro Galilejskie. I Kafarnaum to jest tak całkiem u góry, tak lekko z zachodniej strony tego Jeziora Galilejskiego. I płynęli taką cięciwą tego łuku przez, tak się uważa, że dopłynęli do tego miejsca plus minus ponad 8 kilometrów mieli do przepłynięcia. Wcześniej spotkała ich burza, było to w nocy. Czytaliśmy w 4 rozdziale, że apostołowie przestraszyli się, że sytuacja na tyle była groźna, że łódź się zatapiała i niebezpieczeństwo utraty życia nawet gdzieś tam pojawiło się nagle. Mamy jeszcze jeden slajd, który pokazuje nam właśnie, gdzie oni tam dopłynęli. To Jezioro Galilejskie to jest to mniejsze, taka mniejsza podłużna kropeczka niebieska wyżej. Niestety, teraz, nie wiem, czy wy tak widzicie te kolory, ale powiedzmy te po wschodniej stronie miasta, to jest to gdzieś po wschodniej stronie Jordanu i Jeziora Galilejskiego, to jest to Dekapolis, czyli ten dziesięciogród. I mamy tutaj 10 miast, które po grecku tworzyły takie miasta państwa, czyli autonomiczne miasta. One tworzyły taką ligę miast, więc nazwano ten rejon Dekapolis dziesięciogrodziem. Ale czytamy, że przybyli do krainy Gerazeńczyków, ale też tłumaczy się to jako krainę Gedareńczyków, ponieważ w skład tego dziesięciogrodzia wchodziła Geraza, jedno z miast, i Gadara. Więc różnie określano, nawet rękopisy różnią się co do identyfikowania nazwy tej w taki czy w inny sposób, ale chodzi o to samo. Czy kraina Gerazeńczyków, czy Gedareńczyków, to chodzi o tą część Izraela, która i tak była pod panowaniem rzymskim i była pod władaniem Heroda w tym czasie, ale miała swoje greckie korzenie. Te wszystkie miasta, ten Dekapolis, to było 10 miast założonych przez kolonistów greckich, więc miały swoje korzenie takie pogańskie, te miasta, i prawdopodobnie były te rejony zamieszkane przez pogan, ponieważ, jak czytamy, hodowali świnie, które dla Żydów były nieczystymi zwierzętami i Żydzi nie tylko nie hodowali, nie jedli, po prostu nie dotykali nieczystych zwierząt, więc przybyli do pogan tak naprawdę. Mamy jeszcze jeden slajd, który pokazuje nam łódkę prawdopodobnie, którą płynęli, bo to jest ta łódka odkopana z jeziora Galilejskiego. To są jej szczątki. Oczywiście to jest jakiś tam nagryziony przez ząb czasu eksponat, podobno z pierwszego wieku, więc ta łódka, mówiliśmy, miała 8 metrów długości, 8,20 i 2,30 szerokości i prawdopodobnie taką łodzią poruszali się apostołowie, co w czasie sztormu, bo taka była sytuacja na tym jeziorze Galilejskim, po prostu nie dawało żadnej gwarancji, że taka łódka ma szansę nie zostać zatopiona, a ci, którzy płynęli ją bez najmniejszej wątpliwości, byli po prostu zagrożeni tym, że znajdą się w czasie sztormu w wodzie. Ale mimo wszystko nie mieli polegać na łodzi, nie mieli polegać na warunkach atmosferycznych, nie mieli polegać na swoich zdolnościach wiosłowania, nawigowania, prędkości wybierania wody z łodzi, mieli polegać na Jezusie, który był obecny i jak powiedział, że mają się przeprawić, to znaczy się, że On sprawi, że się przeprawią. I się przeprawili. Dzięki. I mamy teraz tą sytuację, która toczy się dalej, czyli dotarli do tego przeciwległego brzegu, do tej krainy Gedareńczyków i widzimy, że od razu, kiedy wyszedł z łodzi po takiej szalonej nocy, wybiegł z grobów naprzeciwko niego opętany przez ducha nieczystego człowiek. I możemy zastanawiać się, czy ja przynajmniej zastanawiałem się, czy to słowo opętany jest jedynym słowem na określenie człowieka właśnie owładniętego przez ducha nieczystego i przez porównanie z Mateuszem i Łukaszem możemy zobaczyć, że jeden używa sformułowania, że wybiegł człowiek mający Ducha Świętego, Ducha Nieczystego. Z kolei Marek tutaj pisze na początku, że był to człowiek z duchem nieczystym, czyli te słowo opętany, ono potem jest też używane przez Marka i w 16 wersecie, gdy już tam ten człowiek został uwolniony, to jest powiedziane, że opowiadali, co się stało z opętanym, a potem ten opętany sam prosił, ten, który był opętany, prosił. I słowo opętany oznacza po prostu owładnięty mocą przez kogoś. Więc był to człowiek, który był opanowany, moglibyśmy powiedzieć, w takim chyba stuprocentowym sensie przez te duchy nieczyste, czyli nie pełnił swojej woli, tylko woli tych duchów nieczystych był podporządkowany, czyli nie miał władzy nawet nad swoim ciałem. Jak czytamy, często tłukł się kamieniami, co oczywiste jest sprzeczne nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, ale jakby z istotą bycia człowiekiem, ponieważ kiedy czytamy list do Efezjan i tam mamy mowę o kościele i o grobowcach, tam gdzie przechowuje się szczątki ludzkie, nie żywych, tylko umarłych. Mateusz pisze, ciekawe, że był to człowiek z miasta. Więc wyobraźmy sobie, że nie był to człowiek z dżungli, nie był to człowiek z bagien, nie był to człowiek z lasu jakiś dziki, tylko z miasta. On wcześniej mieszkał wśród ludzi i był cywilizowanym człowiekiem. To wyklucza jego jakąś, nie wiem, dzikość społeczną, czy brak tej po prostu umiejętności życia z ludźmi, tylko duch nieczysty spowodował, że nie nadawał się do życia w społeczności ludzi. Mało tego, ludzie się go bali. Nie tylko destrukcyjnie odnosił się do swojego ciała, ale też do innych ludzi. Ludzie się go bali, bo po prostu siał postrach. Musiał być kimś, kto mało tego zachowywał się jak dziki zwierz. Wrzeszczał, zrywał kajdany, zrywał łańcuchy. Nie dało się go w jakikolwiek ludzki sposób spacyfikować. Nie było takiej możliwości. Jeżeli ktoś, jest powiedziane, rwał łańcuchy na kawałki, to ewidentnie widać, że posiadał nadludzką siłę. Łańcuchy używano do skuwania więźniów, kajdany używano do tego, by więźniów powstrzymać od ucieczki, zakuć w celi, w taki sposób zabezpieczyć ich przed pomysłem. Więc człowiek nie był w stanie o swoich siłach po prostu uwolnić się z takich pęt. Dla niego to nie było najmniejszym problemem. Albo w Ewangelii Łukasza, albo u Marka czytamy na dodatek, że był bez odzienia ten człowiek. Więc zobaczmy, czasami możemy się zastanawiać, czy opętany to jest to samo, co miał ducha, miał ducha nieczystego, czy to znaczy to samo, że duch nieczysty był w nim, ale możemy zobaczyć nie po słowie, w jaki sposób ta obecność ducha jest opisana, tylko po zachowaniu, w jaki sposób ten duch nieczysty, czy te duchy nieczyste postępują wobec tego, w którym zamieszkują i wobec innych ludzi. I ewidentnie widać, że jest to destrukcyjne działanie. I szatan, który dosłownie oznacza dosłownie przeciwnika, przeciwnika Bożego, jest tym, który występuje przeciwko Bożemu dziełu. Diabeł występuje nie tylko przeciwko Kościołowi, który jest jego dziełem, nie tylko przeciwko rodzinie, która została przez Boga postanowiona czy założona, to jest jego model funkcjonowania w społeczeństwie. Diabeł występuje nawet przeciwko człowiekowi, który nosi obraz Boży w sobie, żeby upodlić, uzwierzęcić człowieka. On się dokładnie zachowywał jak zwierzę. Zobaczcie, żył gdzieś na pustkowiu, latał po jakichś górach, na cmentarzu spędzał czas. No, kaleczył się, po prostu ludzie się go bali. Nikt nawet nie mógł tamtędy przechodzić. To jest, zdegradowanie człowieka jako osoby przejawiającej w sobie obraz Boży. I teraz pomyślmy sobie, jak to jest możliwe, że dzieje się w kościołach tak, że ludzie jakimiś zwierzęcymi odgłosami się odzywają. Jak to jest możliwe, że słyszę, że ktoś idzie na jakąś społeczność i tam ktoś wyje jak wilk, zachowuje się jak małpa, skacze po ławkach, śmieje się jak hiena, Czy to jest obraz Boga w człowieku? Czy to nie jest sposób na poniżenie godności, jaką ma człowiek i ten status jego ma być ośmieszony właśnie w taki sposób, że naśladuje jakieś dzikie zwierzęta? Czy to jest z Ducha Bożego? Na pewno nie. Czy Jezus się tak zachowywał? Czy uczniowie Jezusa się zachowywali w taki sposób? A co już to słyszymy właśnie o jakichś przejawach mocy? Ludzie są owładnięci jakimś duchem i po prostu cyrk. Zamiast wielbienia Boga zwierzyniec. To jest działanie demoniczne. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że w tym przejawia się działalność ducha nieczystego. Oczywiście może być wpływ diabła na człowieka wierzącego, ale nie w sensie zamieszkiwania go, owładnięcia nim. Tak jak Jezus powiedział do Piotra, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. I mówił o tym, że ta idea, ta myśl, która przez Piotra przemawiała, nie pochodziła od Boga, tylko od diabła. Myśl, jedno jakieś zachowanie, które sprzeciwiało się temu, żeby Jezus na krzyż poszedł oczywiście, tak? Więc odkupieniu człowieka. I to jest w tym sensie, możemy ulegać, jak dajemy się zwieść pokusie, też ulegamy pomysłowi diabła, tak? Upadamy, grzeszymy, ale nie oznacza to, że diabeł decyduje o nas w taki sposób, że pozbawia nas wpływu na naszą wolę, prawda? W życiu całkowicie. Więc widać, że ta władza nad tym człowiekiem opętanym była już tak wielka z powodu ilości tych demonów, które w nim były. Ciekawe, że Jezus spotyka się, powiedzielibyśmy, z wierzącym diabłem. Co ten diabeł robi? Przylatuje do Jezusa, upada przed nim. Mało tego, zobaczmy, co mówi. Co mówi ten demon? Wielkim głosem w 7 wersecie, co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Co ja mam z Tobą? I co zrobił? Ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył Mu pokłon. No po prostu, alleluja! Uznaje panowanie Jezusa, uznaje Jego władzę, oddaje Mu cześć. No, w starożytnym świecie, jak ktoś oddaje pokłon w taki sposób, to jedynie przed bóstwem. Pada przed Nim po prostu i wymienia cały tytuł Jezusa. Nie mówi Mesjaszu, nie mówi Jezusie, mówi kim jest dokładnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego. I czego możemy dowiedzieć się od takiego zachowania diabła? Wcześniej apostołowie, kiedy widzą Jezusa uciszającego burzę, mówią, kim On jest? Diabeł nie ma wątpliwości, kim On jest. Diabeł się nawet nie musi zastanawiać. On, kiedy ujrzał Jezusa, po prostu leci i oddaje Mu pokłon. I pada przed Nim. Przyszedł Ten, który ma władzę. Jak tylko go zobaczył, po prostu na kolana, czy na twarz nawet. Ale okazuje się, że w tym starożytnym świecie takie formy wyrażania czyjejś godności, czyjegoś imienia, rangi, pozycji w taki pełny i kompletny sposób miało, czy mogło mieć też takie odniesienie, że ktoś mówił, ja wiem, kim ty jesteś. Ty nie musisz mi niczego wyjaśniać, ja wiem o tobie wszystko. jakby ja cię znam, tak jakby ktoś powiedział, ja ciebie po prostu znam i znam cię dobrze. Ty nie zaskoczysz mnie po prostu niczym, jeżeli chodzi o twoją osobę. W taki sposób mówili ludzie, którzy też jakby pokazywali, że mają kontrolę nad tym, co się dzieje. I diabeł właśnie w taki sposób, zobaczmy, uniżony, niby podporządkowany, niby wyrażający tą wyższość, tą cześć, oddający we właściwy sposób, ale tak naprawdę, co mówi, zaklinam cię przed Bogiem, żebyś mnie nie dręczył. Zaklinam cię, dosłownie oznacza przysięgnij na Boga. Zobaczcie, on chce swoje ugrać w tej sytuacji. On mówi, Jezu, Synu Boga Najwyższego, bach, przysięgnij, że nie będziesz mnie dręczył. Na Boga przysięgnij. Jest to jakiś sposób chęci osiągnięcia swojego celu. Albowiem powiedział mu, wyjdź, duchu nieczysty z tego człowieka. I zobaczmy, diabeł zna imię Jezusa, a i Jezus nie zna imienia diabła? Zna. Nie musiał go pytać. Pytał go z powodu ludzi, którzy byli tam obecni i pyta go, jak ci na imię. Odpowiedział mu, na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. Legion to rzymski oddział, taka podstawowa formacja. Rzymianie mieli kilkadziesiąt legionów do swojej dyspozycji. Różnie tam, w różnych okresach oczywiście się to szacuje, od 20 kilku do 40. Tą liczbę legionistów też w różnych okresach różnie się tam liczyło, między 5 a 6 tysięcy. W pewnym okresie to nawet 1000, ale w tamtym czasie legion oznaczał oddział 6 tysięcy żołnierzy. I to tak naprawdę nie było imię, tylko po prostu, tak jakbym powiedział, nazywam się batalion, albo nazywam się armia, albo nazywam się oddział. Tak? Chciał po prostu pokazać swoją potęgę. To nie było imię. No nawet mówi, jest nas wielu. Chciał wyrazić po prostu charakter tych demonów, które tam po prostu zamieszkiwały w tym człowieku. Gotowi do walki. Jak zwarty oddział rzymski. Może chciał właśnie powiedzieć tu w wielkiej sile, zdeterminowaniu, gotowi na śmierć i życie, wyrażamy naszą tutaj, naszą obecność w tym człowieku. I co Jezus mówi? Nawet prosiły go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. Ciekawe, bo Łukasz w tym samym rozdziale pisze w ósmym rozdziale, 31 wersecie, Łukasz pisze, że chodziło o otchłań, żeby ich nie wyganiał do otchłani. Prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. I czym jest otchłań? Jak przeczytamy list Piotra, to jest to więzienie przeznaczone właśnie dla duchów nieczystych do czasu sądu ostatecznego. Też mamy o tym w Apokalipsie. Akurat drugi list Piotra nam to wyjaśnia, czym jest właśnie otchłań. To jest... Piotr pisze w drugim liście 2:4. Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy ich do otchłani, umieścił w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. I widzimy w Apokalipsie w 20 rozdziale, że w pierwszym wersecie anioł ma klucz do otchłani i łańcuch i tym łańcuchem związał szatana i jego aniołów i wrzucił do otchłani do czasu sądu ostatecznego. Czyli jest to jakieś więzienie dla demonów, Więzienie, które dosłownie oznacza głębie albo coś, co nie ma dna, po prostu jakąś przepaść, jakąś czeluść. I w taki sposób diabły bronią się, żeby trafić w to miejsce. I Jezus ma władzę to zrobić. I mówią, tylko nie wysyłaj nas do otchłani. Zobaczmy, diabły nie chcą być bezczynne. Diabły nie chcą być w miejscu, które jest dla nich więzieniem, lochem, w którym oczekują na ostateczny wyrok Boży. Nawet mówi w Mateusza, przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas. Przed czasem. One dokładnie, demony wiedzą, kiedy nadejdzie ich czas, kiedy nadejdzie ich kres i wiedziały, że on jeszcze nie nadszedł. Że jeszcze miały ochotę czynić zło. I kiedy proszą Jezusa, aby posłał je w świnie, możemy zastanawiać się, dlaczego Jezus pozwolił im na to. Po pierwsze, gdyby posłał te duchy nieczyste w otchłań, nikt nie zwróciłby uwagi na ich moc. One by wyrażały tylko tą swoją moc przez to, co ten człowiek uczynił. Kiedy pozwolił im wejść w te świnie, nagle całe stado po prostu, jak opętane, ruszyło na urwisko, z którego skoczyło do wody. To pokazywało destrukcyjne działanie diabła, nawet w takich zwierzętach jak świnie. Ogromna liczba, 2000, wszystkie się utopiły. Gdyby Jezus powiedział, idźcie w otchłań, ludzie nie mieliby świadomości, z kim po prostu Jezus miał do czynienia, czy ten opętany człowiek. Widać ich po prostu niszczycielskie działanie. W człowieku znalazły ukojenie. Chociaż weszły w te świnie, widocznie nie było to miejsce, w którym chciały przebywać, bo przecież od razu spowodowały śmierć tych zwierząt. Może nie do końca wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, ale widać po prostu niszczycielskie działanie diabła i ogrom jego mocy, jaką posiadał. Kiedy Jezus, widać, że mogą tylko zrobić to, na co Jezus im pozwoli, że bez jego władzy, bez jego polecenia nie są w stanie nawet same tego uczynić. I ci, którzy paszli, uciekli i rozgłosili to w mieście i wioskach i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany przy zdrowych zmysłach. Ten, w którym był legion demonów i zlękli się. Zobaczmy, ten opętany nie ma imienia. Tylko jest nazwany człowiekiem, który był opętany przez legion. Ale ksywka, po prostu. Chłopak został z takim określeniem. Tak, potem jest powiedziane, że w 18 wersecie, a gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany. Ludzie, kochani. I mało tego jeszcze Jezus powiedział, kiedy prosił go ten opętany wcześniej, żeby poszedł, żeby móc iść z Jezusem, Jezus mówi, zostań w domu swojego ojca. Zobaczmy. Rodzina się po prostu, myślę, że wstydziła go jak nie wiem co. Latał bez ciuchów, po grobach, z trupami spędzał całe dnie. No, chluby tej rodziny to na pewno nie przyniósł. Jeżeli nie w szkód nawet jakiś po prostu nie nawyrządzał. I teraz ma wrócić do domu ojca i jak ci ludzie zareagują na niego po prostu. No, ci, którzy paśli te świnie i przylecieli z miasta, no widzieli go przy zdrowych zmysłach, więc już można było dostrzec różnicę w jego zachowaniu, w jego postępowaniu. Ale teraz wraca ten człowiek do swojego rodzinnego miasta, z którego pochodził, do swojego rodzinnego domu i ma zadanie do zrobienia. Ale czemu Jezus nie powiedział, idź za mną, zostaw wszystko, rodzinę, dzieci, pracę, wszystko, co masz i chodź, płyniemy na drugą stronę. Dlaczego nie powiedział? Przecież on mówi, ja chcę być z Tobą, Panie Jezu. Ja chcę po prostu wiosłować w Twojej łódce. Ja chcę być Twoim uczniem. A Jezus mówi, będziesz. Jak? Będziesz mi posłuszny, a nie swoim potrzebom, pomysłom. Moje posłuszeństwo oznacza, będziesz świadczył o mnie w tej krainie. Jak różnie może nam się wydawać, że Jezus może oczekiwać od swoich uczniów posłuszeństwa. Wracaj do domu, wracaj do swojego ojca. Bądź tam, skąd przybyłeś. Myślę, że jeżeli był utożsamiany z tym utonięciem 2000 świń, to miał na pewno wrogów w tym środowisku, z którego pochodził, bo przecież te demony wyszły z niego. Być może nie jeden tam wypominał mu przez potem całe życie stratę, jaką poniósł finansową z tego powodu. Być może spotykał się z różnymi przeciwnościami i problemami dotyczącymi takiego codziennego życia i jego przyszłości, ale Jezus postawił go w tym jego środowisku. My myślimy, że pójście za Jezusem to oznacza zerwanie z przeszłością w taki sposób, że najlepiej właśnie się już z nią nie identyfikować. Po prostu wszystko jest nowe. A Jezus mówi, masz świadczyć o tym w Twoim rodzinnym mieście. To jest bycie uczniem Jezusa. Bycie tam, gdzie On chce, żebym był. W tym miejscu, do którego On mnie posyła. Wypełnianie Jego poleceń, wypełnianie Jego woli. Może naprawianie szkód, które wyrządził wcześniej, mogło to też oznaczać taką konsekwencję jego nawrócenia. I widzimy, że poszedł więc i zaczął opowiadać w dziesięciogrodziu. Widzimy, wcześniej Jezus przypłynął do krainy Gadareńczyków, czy do Gerazeńczyków, ale Geraza czy Gedara to były takie mniejsze regiony w tym dziesięciogrodziu. A on potem poszedł i zaczął opowiadać w dziesięciogrodziu. I widzimy, że Jezus zrobił z niego misjonarza. I nie tylko w swojej okolicy mówił, co Jezus mu uczynił, ale po całym dziesięciogrodziu. I w 7 rozdziale widzimy, Jezus przybywa w to samo miejsce. W 31 wersecie, a gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem ziemi dziesięciogrodzia. Mowa jest o Jezusie. I przywiedli do Niego głuchoniemego i prosili Go, aby położył na nie ręce. Widać, że ludzie byli w tym dziesięciogrodziu już zaznajomieni z Jezusem. Widać, że misjonarz zrobił swoje zadanie. Jezus przybył znowu po jakimś czasie. I ludzie przychodzą z głuchoniemym. Więc to nam pokazuje, że nawet jeżeli Jezus był wyproszony, bo Jezus był wyproszony przez to środowisko, z tego miejsca, widać, że się go bali, że nie byli w stanie zmierzyć się z kimś mocniejszym niż z mocą, jaką mieli do czynienia wcześniej w osobie tego opętanego. Widać, że ich to przerosło. Po prostu powiedzieli Jezusowi, my już dziękujemy. On się jakby ich woli poddał, w tym sensie, że nie zmuszał ich do tego, żeby tam pozostać, żeby go przyjęli. Wrócił na drugi brzeg znowu Morza Galilejskiego. I obecność Jego, czy obecność jego ucznia była identyfikowana z tym, że Boże Królestwo może tam się rozprzestrzeniać. I zobaczmy, jaką władzę miał Jezus, bo tutaj tak naprawdę pokazana jest wcześniej władza Jezusa nad morzem, nad wichrem, nad falami, a tu jest pokazana moc Jezusa nad demonami w wielkiej liczbie, nad demonami, nad którymi żaden człowiek nie miał władzy, ani cała społeczność tego regionu nie mogła mieć władzy. W żaden ludzki sposób nie było można unieszkodliwić tego człowieka, ale Jezus to zrobił słowem. Znowu widzimy Bożą moc, Boże polecenie. Widzimy, że diabeł jest tym, który zna duchową rzeczywistość. To może nam uświadamiać zachowanie w Dziejach Apostolskich. W 16 rozdziale czytamy o 7 synach z Cewy, w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, o tym, jak tacy wędrowni zaklinacze usiłowali wyrzucić demona z opętanego człowieka i im się to nie udało. 19 rozdział, 13 werset. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam cię przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów niejakiego z Cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając, zły duch rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł. Lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym były złe duchy, zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Widać właśnie, czym zajmuje się diabeł. Ranieniem, szkodą po prostu, ale widać, że zna Jezusa i zna Pawła. I to potwierdza sytuacja, w której znalazł się apostoł Paweł. W 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 16 wersecie czytamy: a gdy szliśmy na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. I widzimy, że demony znają tą duchową rzeczywistość. Duch mówi: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Zobaczmy, duch po prostu jest świadom tego, kim jest Bóg, kim są osoby, które są Bożymi sługami. I myślę, że to jest właśnie pewna metoda, którą diabeł może posługiwać się, żeby nas poskromić trochę w stosunku do jego zamysłów albo oswoić z jego obecnością. Odwiedzam taki dom pomocy społecznej od ponad 20 lat. Ludzie są tam psychicznie chorzy i pacjenci tego domu w różny dziwny sposób się zachowują. Niektórzy mówią: o, na pewno tam jakiś też opętany się nie jeden znajdzie człowiek. Ja tego nie wiem. Myślę sobie, może nie mam daru jakiegoś rozróżniania duchów, ale kiedyś przyszedłem i nie znam człowieka, bo tam jest kilkudziesięciu, naprawdę duży to jest dom. Ja przychodzę do jednego człowieka i odwiedzam go, dlatego że wcześniej, zanim zachorował na tą psychiczną chorobę, brał udział w społeczności w Trzewie, w kościele i po prostu nikt go nie odwiedzał. I tak naprawdę ja go odwiedzałem już tam od wielu lat. Zawsze przywoziłem mu jakąś tam kawę, herbatę, jakieś ciastka. Kiedy go odwiedziłem, to ludzie się zlatywali, jego koledzy, po to, żeby ich poczęstował czymś. Więc zwykle zdarzało się, że rozmawiałem z nimi też o Bogu. I oni bardzo chętnie rozmawiali na temat Boga. I mówili, o, ja znam 10 przykazań, będziesz miłował Pana Boga swego i wymienia, a ja znam Ojcze Nasz, a ja znam tamto, a ja znam tamto. A ja mówię, ale czy znasz Jezusa Chrystusa? Czy znasz Go jako swojego Pana i Zbawiciela? Czy wiesz, że umarł za twoje grzechy? Słuchajcie, nikt nie chciał gadać dalej już. Zostawałem sam. Dobrze, że zdążyli mi zrobić kawę, bo bym siedział przy pustym stole. Nikogo nie było. Nikogo. Jak zacząłem konfrontować ich wiedzę z ich życiem tak naprawdę, a nie tym, że oni chwalili się jakąś swoją wiadomością, znajomością Boga, religii czy czegokolwiek, jak zacząłem im zadawać pytanie konkretne, czy twoje grzechy, wiesz, mogą być przebaczone przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. Nikt nie chciał o tym gadać. Nikt. I kilka razy mi się tak zdarzyło. Aż w końcu przestałem ich nękać takimi rozmowami. Bo zostawałem sam. Po prostu zostawałem sam. Nie było nikogo. Nie wiem, oczywiście, to jest tylko jakiś przykład. Ja nie uważam, że oni są tam opętani. Kiedyś słuchałem, czytałem nawet o lekarzu, psychiatrze, który nawrócił się i powiedział, że w całym zakładzie psychiatrycznym spotkał jednego człowieka, który był opętany. Jednego. Resztę uważał, że po prostu byli, tak jak człowiek jest chory na ciele, tak potrafi być chory w sensie psychiki, tak? Można mieć coś tam popsute w głowie i się nie tak zachowywać. I nie uważam, że oni są opętani, ale w pewnym sensie oni mówią, pastorze, ja znam to i to, a ja myślę, dobrze, się poczułem jak nauczyciel szkółki niedzielnej. I co jeszcze możesz powiedzieć o Bogu? I co jeszcze możesz powiedzieć? I ten mówił, i tamten. A jeden nawet mówi do mnie, szefie. I za każdym razem, kiedy przychodzę, mówi, szefie, szefie, kłania się po prostu. I ja się czuję tam, wiecie jak. Obsiadają mnie tam, chcą się popisywać swoją wiedzą. I się czuję po prostu, jakbym, wiecie, misję jakąś wypełniał. Ale jak mówię, Chrystus umarł za twoje grzechy, nie ma nikogo. I myślę, że diabeł właśnie w tym swoim takim popisywaniu się swoją wiedzą, nie mówię o nich, po prostu to jako przykład podałem, że wiem, kim jesteś. Jesteś sługą Boga Najwyższego. Znam cię. To jest sposób na spacyfikowanie tak naprawdę Bożego sługi, na oswojenie go z obecnością diabła po prostu, z takim, no właśnie, takim byciem wyrozumiałym dla jego postaw czy jakichś tam zamysłów. Ale myślę, że jest w tym podstęp tak naprawdę. Jeżeli raz, wiecie, tak naprawdę, kiedy tam idę do tego domu opieki społecznej, naprawdę, tak jak jeden pastor, słyszałem, na południu Polski, modlił się, żeby wygonić demona z człowieka. I ten demon, ja mówiłem o tym, on wymieniał mu jego grzechy. I mówi, tak, to prawda. Mówi, nawet więcej grzechów zrobiłem, niż ty je wymieniasz. Ale za wszystkie umarł Chrystus. I diabeł jest nazwany oskarżycielem braci. I czytamy w objawieniach w 13 rozdziale, że zostaliśmy zwycięzcami nad diabłem, który jest oskarżycielem, który dniem i nocą oskarża nas przed Bogiem, wyciąga nasze grzechy, przywraca je nam w pamięci, w kółko i te same grzechy, ale my możemy je zwyciężyć przez krew baranka. Każdy grzech, który wyciągnie diabeł przeciwko nam, słuchajcie, jak ja tam idę, to ja wyznaję wcześniej wszystkie swoje grzechy. Panu Bogu mówię, Panie Boże, jak mi się trafi, że tam przyjdzie jakiś i powie, zacznie mi wymieniać jakieś moje grzechy, to ja chcę je wszystkie wyznać, zanim on mi je przypomni. Ja już chcę tam iść po prostu wyznany ze wszystkiego, a nie, że on mi powie, a tu nie powiedziałeś żonie o tym, a ja to wiem. I ja po prostu już nie chcę narażać się na taką sytuację. I żonie wyznaję wszystkie grzechy. I po prostu dzisiaj wyznawałem swoje grzechy, zanim się po prostu modliliśmy tutaj. I myślę, właśnie diabeł chce powiedzieć, a ja cię znam, a ty zrobiłeś tamto. I myślę, że naprawdę przez to chce mieć jakby nas po swojej stronie. Jeden raz pamiętam, wszedłem do tego domu, bo tam muszę się zameldować w takim biurze pielęgniarek, w takim pokoju pielęgniarek, tam muszę wpisać w zeszyt, one mnie tam potem prowadzą i mówią, tam panie pastorze, pan, zaraz poszukamy tego człowieka. I słuchajcie, idziemy po korytarzu i kobieta otwiera drzwi, a za drzwiami taki napis, Bóg jest wielki. On mówi, on tu był i idzie dalej korytarzem na dół i tam napisane na ścianie jakimś długopisem, dzięki Bogu, o tutaj też on był, bo tylko on pisze takie rzeczy. I myślę sobie, czy to dobrze, czy to niedobrze. Ale nie chcę ulec jakiemuś wrażeniu, żeby powiedzieć, o, Bóg jest w sercu tego człowieka, bo jak ja go zapytałem, czy jego grzechy są przebaczone, to nie odpowiedział mi na to. A jednak cytuję jakieś fragmenty z Pisma Świętego. I nie chcę ulec jakiemuś powierzchownemu poczuciu, że ten człowiek zna Boga, kiedy tak naprawdę osobiście widać, że go nie zna. I to pokazuje nam właściwie taką moc Jezusa nad diabłem. W liście do Kolosan w drugim rozdziale, w 15 wersecie jest powiedziane, że on rozbroił nadziemskie władze, na krzyżu rozbroił je. Że tam jest zwycięstwo nad diabłem. My tak myślimy, o, czy ja zwyciężę diabła, czy jestem wystarczająco święty, duchowy, wyposzczony, wymodlony, wy coś tam. Przede wszystkim krzyż rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Krzyż jest zwycięstwem nad nim. I tu jest ta artyleria. List do Efezjan, 6 rozdział mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą, wiedząc, że jesteście poddani atakom diabelskim. I co? I to jest Słowo Boże, to jest tarcza wiary, miecz ducha, przybica zbawienia, pancerz sprawiedliwości, pas prawdy, ta gotowość do zwiastowania Ewangelii, do składania świadectwa. I ten opętany przez, który był opętany przez Jezusa, jest tym narzędziem. Mówi, bądź gotowy do ogłaszania tego, co Bóg ci uczynił. To jest Boża droga dla tych, którzy doświadczyli właśnie Bożej wielkości w swoim życiu, uwolnienia. Jezus uwalnia. Tak jak powiedział, jeżeli poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. To jest sposób na uwolnianie się od wpływu szatana. Trwanie po prostu w prawdzie. I niech Bóg nas prowadzi właśnie taką drogą, do której nas powołał, do której nas przeznaczył. Żebyśmy byli tymi narzędziami w jego ręku, tam, gdzie nas po prostu oczywiście posyła, używa i wyposaża w zdolność do świadczenia o tym, jak jest wielki. Amen.